Dopiero 9 listopada 1996 roku zmierzył się z Michaelem Moorerem o tytuł IBF, ale został pokonany w 12 rundzie przez TKO, chociaż jeszcze po 11 prowadził na karcie punktowej jednego sędziów. Przez krótki okres był mistrzem świata IBF, kiedy to 9 grudnia 1995 roku wypunktował w Stuttgarcie Axela Schulza, ale po wynikach testu antydopingowego, który wykazał, że Franz nafaszerował się zabronionym środkiem o nazwie Nandrolon, odebrano mu ten tytuł. Do walki z Tysonem trenował ciężko w Monte Carlo, zachęcony obiecanymi mu za występ $2 milionami. Trenowałem intensywnie, kiedy Mike zajęty był odzyskiwaniem licencji. To jest moja przewaga. Mam respekt dla Tysona, ale się go nie boję. Jeżeli chce wojny, będzie ją miał, zapewniał na konferencji prasowej. 16 stycznia hala MGM Grand Garden była pełna, mimo obłędnych cen biletów. Od 200 do 1500 dolarów. 700 tysięcy ludzi wybuliło po $49.95 za dekodery pay-per-view. Tyson wyszedł na ring w czarnej koszulce z napisem na piersiach Be Real, bądź prawdziwy. Był bardzo skoncentrowany, ale również trochę podenerwowany. Część widowni witała go brawami, część przeraźliwymi gwizdami. Jimmy Lennon Jr. wymienił osiągnięcia obu bokserów. Czarna piosenkarka Donnie zaśpiewała a cappella hymn i zaczął się pojedynek. Tyson atakował przeraźliwymi cepami z obu rąk, ale były one zbyt obszerne i bota nie dawał się trafić. W kilku ostrych wymianach uzyskał nawet minimalną przewagę. Po gongu przeciwnicy nie zaprzestali zażartej mucki. Richard Steele nie dał rady sam ich rozdzielić. Na ringu znalazła się nagle cała kupa ludzi, którzy wspólnymi siłami oderwali jakoś od siebie obydwu rywali. W drugiej rundzie emocje nie opadły. Obaj zaczęli faulować. Bota głową, Tyson łokciem, za co zarobił minusowy punkt od sędziego Steela. W poczynaniach Mike'a widać było wiele nerwowości. Często chybiał i po jednym z takich ciosów zatoczył się, nadziewając na prawą boty. Po gongu Bizon znowu sprowokował nielegalną wymianę uderzeń. W trzecim starciu obaj jeszcze podkręcili tempo. Tyson często przestrzeliwał szalone sierpy. Bota też szedł na całość, doszło więc do kilku ostrych zwarć. Tym razem, równo z uderzeniem gongu, pięściarze rozeszli się posłusznie do swoich narożników. W następnym starciu ośmielony Franz sprowokował bestię, opuszczając ręce. Pokazywał, że się go nie boi. W ostatniej minucie Mike kilka razy trafił, ale były to uderzenia karcące, niezabójcze. Piąta odsłona rozpoczęła się od kilkucelnych serii Tysona, które bota wyraźnie odczuł. Niezrażony tym dalej igrał z ogniem, opuszczał ręce, prowokująco się uśmiechał. Nie powinien był tego robić. Nikt nie powinien się tak zachowywać, stojąc w ringu naprzeciw Mike'a Tysona. 10 sekund przed końcem Mike wystrzelił prawą ponad opuszczonymi rękami Franza i walkę zakończył ciężki nokaut. Bestia powrócił do gry. Niestety nie na długo. Awantura po sierpniowym wypadku samochodowym znalazła swój epilog przed sądem w Montgomery w stanie Maryland. Wprawdzie poszkodowani Abimelech Saucedo i Richard Hardick zostali uspokojeni wysokim odszkodowaniem i wycofali skargę, ale postępowanie przeciwko Tysonowi toczyło się dalej z urzędu. Prowadzący sprawę prokurator, gdy został zażegnany konflikt pomiędzy bokserem a Saucedo i Hardickiem, zamknął sprawę. Jednakże potem przyszedł inny prokurator, który uznał, że Tyson jest tykającą bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć, i zdecydował się na kontynuowanie dochodzenia. Oskarżył Mike'a o napaść drugiego stopnia, za którą zażądał roku pozbawienia wolności. Tyson tłumaczył swoje postępowanie zdenerwowaniem wynikającym z bezmyślnego i chamskiego zachowania kierowcy, który staranował jego Mercedesa, oraz obawą o zdrowie żony i dziecka. Sprawca wypadku potwierdził swoją winę, ale sędzia Stephen Johnson należał widocznie do tych ludzi w Ameryce, którzy chcieliby, bestia przestała wreszcie straszyć i uważali, że najwłaściwsze miejsce dla byłego mistrza wagi ciężkiej to więzienna cela. 6 lutego 1999 roku Tyson opuścił gmach sądu zakuty w stalowe bransoletki, skazany na rok pozbawienia wolności bez zawieszenia. Stare przysłowie francuskie mówi, że dopóki piekło się nie zapełni, żaden prawnik nie dostąpi zbawienia. Mike podzielał ten sąd w 100%. Karę odbywał w więzieniu stanowym w Rockville w stanie Maryland. Nie należał do spokojnych pensjonariuszy. Już po kilku dniach, gdy strażnik przerwał mu brutalnie oglądanie ciekawego filmu w telewizji, rąbnął odbiornikiem o kraty, rozwalając go w drobny mak. Odłamki skaleczyły też niegroźnie klawisza. Za ten wyczyn stanął wkrótce przed obliczem naczelnika więzienia. — Wasze nazwisko? — zapytał szpakowaty, dystyngowany facet z cieniutkim wąsikiem a la Clark Gable. — Musiał się pan już z nim zetknąć. Nazywam się Mike Tyson. — Zetknąłem się, nie zetknąłem, nie wasza rzecz. Odpowiadajcie po prostu na pytania, jak się was pyta. Bez żadnych zbędnych komentarzy. I w rozmowie ze mną macie używać zwrotu, panie naczelniku. Tyson milczał. Naczelnik odczekał dłuższą chwilę, a przekonawszy się, że Mike nie rzuci skwapliwie, tak jest, panie naczelniku, kontynuował. Zepsuliście odbiornik telewizyjny marki Sanyo, Tyson. On kosztował $300. Mogę odkupić wam 100 takich odbiorników. Nie przerywać, kiedy ja mówię. Strażnik Hobbs poprosił was o zgaszenie telewizora, a wy rozbiliście odbiornik o ścianę. On wcale nie poprosił, tylko złośliwie wyłączył go w połowie filmu, który chciałem obejrzeć. Słuchajcie, Tyson, nie jesteście tu na wczasach, a więzienie to nie bokserski ring. Nasze więzienie jest zakładem poprawczym dla osób popełniających wykroczenia w życiu cywilnym. Prawo obowiązujące w tym życiu zdecydowało, że potrzebna jest wam kara poprawcza. Nie wątpię, że z bardzo słusznych powodów. Z niesłusznych powodów. Nie przerywać mi. Słuchaj, Tyson, tu u nas nie będziesz ze mną dyskutować. Mamy tu swój regulamin i w razie potrzeby potrafimy go wyegzekwować. Nawet wobec mistrza świata wagi ciężkiej. Nie jestem już mistrzem wagi ciężkiej. Milczeć. Nikt was nie prosił o korygowanie moich wypowiedzi. I mówiąc do mnie, macie używać zwrotu, panie naczelniku. To nie jest obowiązek. Grzeczność nakazuje, żeby... W takim razie będę niegrzeczny. W rezultacie tej miłej pogawędki Tyson został ukarany pobytem w długiej na 2,5 metra i szerokiej na 1,5 izolatce. Było to wyjątkowo ohydne pomieszczenie. Pod ścianą stała niska drewniana prycza przymocowana do podłogi, na którą ktoś rzucił brudną, wytartą matę. Miednica, mały stół i krzesło. No i jeszcze cuchnący kibel w kącie. Ściany były kiedyś, dawno temu, bielone wapnem. Teraz pokrywała je mozaika wyskrobanych dat, sprośnych rysunków i rymowanek. Spośród nich Mike zapamiętał szczególnie jedną. Tutaj wśród ciszy spędzę dni kupę. Nie chcę klawiszy całować w dupę. W tym pomieszczeniu miał spędzić 30 dni, 23 godziny na dobę. Pozostała godzina przeznaczona była na spacer. Na jego szczęście przebywał w odosobnieniu tylko przez 2 doby. Został wypuszczony po interwencji swego osobistego lekarza Richarda Goldberga. Doktor Goldberg dowiódł, że Mike zażywał ostatnio środek antydepresyjny Zolofold, który został w więzieniu odstawiony, co było zdaniem lekarza przyczyną niekontrolowanej eksplozji wściekłości. Incydent z telewizorem przeszkodził jednak staraniom prawników Tysona, czyniącym cud, aby ich klient wyszedł z więzienia przed terminem. W interesie pana Tysona jest utrzymanie wyroku, powiedział sędzia Johnson. Latem tego roku czempion wyszedł w końcu z pudła. Pierwszą rzeczą, którą musiał zrobić po odzyskaniu wolności, było wystawienie na sprzedaż 3 domów. Farmington, Connecticut, za $13 milionów, w Las Vegas za $5,900,000 oraz w Southington, Ohio, za $2,200,000. Rzeczywista wartość posiadłości była dużo wyższa, ale Tyson gwałtownie potrzebował pieniędzy. Nieubłagany fiskus dusił go zaległymi podatkami. Honorariów domagali się też adwokaci. Jak najszybciej trzeba było wracać na rynki i zarabiać kolejne miliony. Pierwszym przeciwnikiem byłego więźnia po kolejnym powrocie na ring został były mistrz świata w wadze cruiser Orlin Norris. Uchodził za boksera znakomitego technicznie i taktycznie, ale bez odpowiednio silnego uderzenia, niezbędnego w kategorii ciężkiej. Stoczył 55 walk, z których 5 przegrał. 27 razy wygrywał przed czasem. Za mecz z Bestią obiecano mu $800,000, najwyższe honorarium w karierze. Konto Tysona miało zostać zasilone sumą $10 milionów. 23 października 1999 roku do MGM Grand przybyło 12 tysięcy ludzi. Wielu z nich przysięgało po walce, że już nigdy nie dadzą się nabrać na żaden pojedynek Tysona. Rzeczywiście mieli powody do narzekań. Walka była, ale jakby jej nie było. Naładowany po same uszy agresją, Tyson rzucił się równo z gongiem na przeciwnika. Strzelał straszliwymi cepami, ale celownik miał wyraźnie źle ustawiony. Brakowało mu ringowego ogrania, w czym nie było nic dziwnego, walczył bowiem dopiero 8 raz w ciągu ostatnich 8 lat. Norris z dużą łatwością unikał jego potężnych bomb. Gdy zabrzmiał sygnał na koniec pierwszej rundy, Mike nie przerwał natarcia. Huknął Orlina lewym hakiem, aż zadymiło. Były mistrz Cruiser spłynął na podłogę. Wstał wprawdzie i podreptał do swojego narożnika, ale wokół ringu rozpoczęła się ożywiona krzątanina. Cios został zadany po czasie i Bestii groziła dyskwalifikacja. Do drugiej rundy Norris już nie wyszedł. Powodem absencji nie było jednak uderzenie Tysona, lecz, jak podano, skręcone prawe kolano Orlina. Po dłuższych dyskusjach i słownych przepychankach sędzia Richard Steele, zgodnie z regułami Komisji Bokserskiej stanu Nevada, mówiącymi, że jeśli faul został popełniony przypadkowo przed upływem czwartej rundy, jeżeli jeden z zawodników nie może kontynuować walki, to walka jest uznawana za nieodbytą, ogłosił no contest. Zdegustowani przedstawiciele komisji bokserskiej próbowali wstrzymać wypłatę wynagrodzeń dla obu pięściarzy, ale przeważyło zdanie lekarza, doktora Filipa Homanskiego, który stwierdził, kolano prawej nogi Norrisa było poprzecznie obrzęknięte. Gdyby Norris powiedział, że kręci mu się w głowie, to nie mógłbym mieć do tego żadnych uwag, ale opuchliznę mogę stwierdzić. Rzeczywiście Orlin nie po raz pierwszy miał kłopoty z kolanem. Już 2 sierpnia 1986 roku, podczas jego trzeciej zawodowej walki, stało się ono przyczyną jego porażki w 4 rundach na punkty z Olianem Aleksandrem. Podobnie przyczyniło się do przegrania walki z Bertem Cooperem w lutym 1990 roku w 8 rundzie. Niemniej ten czwarty już comeback Tysona skończył się niesławnie i wydawało się, że jego targana rozlicznymi sztormami kariera wzięła być może ostatni ostry zakręt. Tym bardziej, iż sfrustrowany Mike oświadczył dziennikarzom – jestem zmęczony wszystkimi wszystkimi. Nie wiem nawet, czy jeszcze zechce mi się boksować. Mam dość tego całego gówna w boksie. Dziurawy budżet domagał się jednakże większego zastrzyku gotówki i Mike podpisał kontrakt na następną walkę z Brytyjczykiem Juliusem Francisem. Na miejsce pojedynku wyznaczono słynne z przemysłu włókienniczego i kopanej piłki miasto Manchester w Anglii. Tyson miał po raz pierwszy walczyć w Europie. Tymczasem jego przyjazd stał pod dużym znakiem zapytania. Prawo brytyjskie zakazuje bowiem wpuszczania do kraju osób skazanych na karę pozbawienia wolności dłuższą niż 12 miesięcy. Praktycznie Anglicy uważają, że dość mają na wyspie własnych przestępców, aby importować ich jeszcze z innych krajów. Bokserskie lobby w Zjednoczonym Królestwie było jednak odpowiednio silne i pod jego naciskiem minister spraw wewnętrznych Jack Straw zezwolił bokserowi wyjątkowo na pobyt w Anglii. Kiedy Concorde z Nowego Jorku wylądował na Heathrow i w sali przylotów ukazał się ubrany w czarną skórzaną kurtkę były mistrz świata, piekielną wrzawę podniosły licznie zgromadzone kobiety z Towarzystwa Przeciwko Gwałtom. Antygwałcicielki kazały się Mike'owi wynosić do stu diabłów. Były bardzo głośne i nastawione zdecydowanie agresywnie, ale na szczęście dla mistrza pięści londyńscy Bobbies nie dopuścili do zrobienia mu krzywdy przez rozhisteryzowane panie. Lecz Tyson miał w Londynie także zapamiętałych wielbicieli. – podczas wizyty w Brixton in Lambeth, dzielnicy słynnej z etnicznych różnorodności i kruchych więzów z prawem, ponad 2000 fanów bestii krzyczało „Kochamy cię, Mike!” i wznosiło do góry zaciśnięte pięści. On czuje się tu jak w domu, szepnął do kolegi jeden z pilnujących porządku policjantów. I cóż tak wiwatujecie? Krzyknął w stronę tłoczącego się za barierkami tłumu jakiś reporter. Przecież on jest skazanym gwałcicielem. Tak, ale on tego nie zrobił, odpowiedział mu czyjś głos, który natychmiast poparły gromkie brawa. Mike zakotwiczył się w hotelu Grosvenor House, gdzie dostarczono mu wspaniały bukiet kwiatów oraz życzenia sukcesu od skazanego na długoletnie więzienie znanego gangstera Reggie'ego Craya. Kiedy w 1962 roku mistrzostwo wszechwag zdobył Charles Sonny Liston, również były kryminalista, otrzymał od zamkniętych w więzieniu stanowym w Missouri kolegów, z którymi spędził pod jednym dachem 2,5 roku, telegram o treści: Sonny Liston, stop, jesteśmy z ciebie dumni, stop, jesteś jednym z nas. Zanim jeszcze wypisano mu czek na 5 milionów funtów, Tyson już wydał a konto prawie milion na wysadzany diamentami zegarek i złotą bransoletkę dla Moniki. Piękny to gest każdego męża, ale przy takim postępowaniu nic dziwnego, że na koncie Majka zamiast milionów widniał debet. Były czempion podchodził jednak do tego problemu na swój sposób. Chcę mieć wszystko od razu. Nie chcę czekać do jutra. Jutro. Mogę już nie żyć. Julius Francis poczynał sobie o wiele skromniej. Skromniejsze też było jego honorarium. Zaledwie 500 000 funtów. Zamieszkał w starej bazie wojskowej w Aldershot, gdzie pilnie przygotowywał się do pojedynku. Nie mówię, że jestem tak wielkim bokserem jak Evander Holyfield, oświadczył prasie, ale wierzę w siebie. Zamierzam wyjść na ring i zrobić, co tylko mogę najlepszego, to znaczy wygrać. Tyson jest silny, ale jak wszyscy ludzie, krwawi i odczuwa ból. Na bukmacherach ta deklaracja nie zrobiła większego wrażenia. Płacili 100 funtów za jednego postawionego na Francisa i czuli się zupełnie bezpiecznie. Poprzednie spotkania Juliusa z czołowymi bokserami świata nie kończyły się dla niego szczęśliwie. Przegrał w czwartej rundzie przez nokaut z Johnem Ruizem, w ósmej z Żejlko Mawrowiczem i w drugiej z Witalijem Kliczką. W przeszłości, podobnie jak Tyson, spędził pewien czas w zakładzie karnym. Sprzedawał narkotyki, bijał ludzi na spadzistych ulicach Millwall, a kilka lat wcześniej z trudem wykurował się po obrażeniach doznanych w walce na noże. Ten bliski kontakt ze śmiercią radykalnie odmienił Francisa. 36-letni Julius był głęboko wierzącym chrześcijaninem, spokojnym i dobrym człowiekiem. Więcej w niebie radości z jednego nawróconego grzesznika, jak powiada Pismo Święte, niż z 99 sprawiedliwych. 29 stycznia 2000 roku do hali Manchester Evening News przybyło 22 tysiące ludzi, których nie odstraszyły wysokie ceny biletów, od 50 do 1500 funtów. Spodziewali się zobaczyć kilkadziesiąt minut ostrej walki, toteż narzekali potem gremialnie, że zaserwowano im szybki, jednostronny i brutalny spektakl. Należałoby zapytać, gdzie byli przez ostatnie 2 tygodnie. Chyba bardzo, bardzo daleko od swoich telewizorów, odbiorników radiowych i codziennych gazet, gdyż brytyjskie media uczciwie ostrzegały publikę, że wizyta Tysona w Europie to nic innego jak tylko krótka formalność. Bestia rozszarpał Francisa w ciągu 243 sekund. Już w pierwszej rundzie Anglik leżał 2 razy, w drugiej jeszcze 3. Po 5. knockdownie arbiter Roy Francis przerwał walkę. 5 razy Julius pokazał całemu światu podeszwy swoich butów z reklamą Daily Mirror, za co dostał dodatkowe 32 tysiące funtów. Umieścić reklamę na podeszwach to zaiste przewrotny pomysł, ale specjaliści z DM mieli, jak się okazało, dobrego nosa. Po walce Tyson komplementował pobitego Francisa, jak na ogół zresztą po sprawieniu rywalowi lania. Byłem zdziwiony, że Julius wstawał po tych wszystkich uderzeniach na korpus, powiedział. Był bardzo dzielny. Zmaltretowany Anglik tak zaś tłumaczył swoją porażkę. Zostałem zaskoczony brutalną siłą Majka. Przygotowywałem się na walkę na dystans, a zostałem wciągnięty w wojnę z bliska. Następnym przeciwnikiem bestii został przeciętny amerykański bokser włoskiego pochodzenia Lou Savarese. Pojedynek odbył się znowu na Wyspach Brytyjskich, tym razem w stolicy Szkocji, Glasgow, na stadionie Hampden Park. Zanim jednak Tyson wyleciał do Europy, kolejna panienka oskarżyła go o molestowanie. Do policji w Las Vegas, gdzie przygotowywał się do walki, zgłosiła się tancerka topless z miejscowego klubu Cheetal, Victoria Bianco, nosząca sceniczny pseudonim Flower, Kwiat. Panna Kwiat oświadczyła stróżom prawa, że bokser potraktował ją w sposób brutalny w nocnym klubie, kiedy zbliżyła się do niego na odległość wyciągniętej ręki. Podobno chciał ją uderzyć i wykrzykiwał pod jej adresem obraźliwe słowa. Przeprowadzono wnikliwe dochodzenie i stwierdzono, że nie ma najmniejszych podstaw do wszczęcia postępowania przeciwko bokserowi, co oficjalnie ogłosił rzecznik policji w Las Vegas. Nieustające próby topienia bestii przez różne panienki trwały nadal. Nie tylko zresztą przez panienki. Pewnego razu jedna z londyńskich gazet doniosła, iż Mike przez 3 lata związany był stosunkiem homoseksualnym z nowojorskim aktorem Jasonem Saucierem. Szczegóły romansu podawała niejaka Colette Olson, świadek miłosnych igraszek aktora i pięściarza. — Co oni ze mną robią? — skomentował próbę uczynienia z niego pedała Mike. — Nigdy nie spotkałem żadnego Saucera ani żadnej Olson. To chyba następny chory dowcip. 34-letni przystojniaczek Savarese miał za sobą 39 zwycięskich walk i 3 porażki, ale mierzył dotąd swe siły tylko z samymi panami nikt.